To jest wszystko ojciec. Zdjęcia z młodości.
Nie mają wszystko w fizjonomii, tutaj twarzy. Oni są identyczni.
To jest ze swoją mamą.
W Lublinie, prawda?
Tak, a to już jest z klasą podstawową. Tu jest z kulu jeszcze w czapce kulowskiej, prawda?
37 rok.
Tak. No tu z moją mamą tańczy. Tu też z mamą już w mundurze. No a tutaj już jest ten kondukt. Się stało. To było wtedy przywiezione ciało i to jest zdjęcie w tym domu, tam sąsiedzkim na Świętokrzyskiego, w małym pokoju. To pamiętam jak dziś ten katafalk, jak tam stała trumna. No to co ja wtedy miałem? 4,5 roku. Dzisiaj rozmawiamy z perspektywy ponad 70 lat, to więc... Ja go pamiętam, jak go odprowadzałem, on był ubrany w białym płaszczu. To właśnie jak wtedy ojciec jechał już na mobilizację, odprowadzałem go na tak zwaną szosę Piasecką. To jest tam, jak dzisiaj to jest droga męczenników Majdanka. Tam siadał na samochód ciężarowy. I od tamtej pory już go nie pamiętam. Pamiętam tylko trumnę.
Minęły już 4 lata, odkąd po raz pierwszy usiadłam w pachnącym bzami salonie Elżbiety Szostak, by wraz z nią i jej starszym bratem, Januszem Wieluńskim, zamyślić się nad rodzinną historią. Przed laty nagrywałam tu opowieść o ich dziadku, legioniście i więźniu Gross Rosen, oraz wujku, żołnierzu podziemia niepodległościowego, zamordowanym przez komunistów. W milczeniu przysłuchiwała nam się wtedy prawie już 100-letnia mama Elżbiety i Janusza, Zofia. Niemal przypadkiem dowiedziałam się wtedy o niezwykłej podróży pani Zofii, która tuż po zakończeniu wojny przemierzyła całą Polskę, by odnaleźć ciało swojego męża.
Wiem, że kochałam męża i to mi było najbliższe, najważniejsza sprawa. Uważałam, że to jest mój obowiązek jechać po męża.
Właśnie mija 75 lat od tamtych wydarzeń, a ja postanowiłam wrócić do willi w lubelskiej dzielnicy 10, by wysłuchać opowieści o Antonim Wieluńskim, urodzonym w 1913 roku przedwojennym nauczycielu i oficerze rezerwy, zwerbowanym w 1944 roku do 2 Armii Wojska Polskiego. Tosiek, jak nazywała go rodzina, patrzy teraz na mnie jasnymi oczyma ze starej fotografii. Niestety, głos jego żony, pani Zofii, mogę usłyszeć już tylko na archiwalnej taśmie.
...25 października umarła, tak mama?
Tak, a pani była 16 albo 17 maja.
Dzięki Bogu, nikt więcej. Kiedy to było dokładnie, to nie pamiętam. Wiem, że mama, jak już tak liczyła się z tym, że odejdzie z tego świata, przekazała mi dokumenty ojca. Z tym, że zrobiła to w ten sposób, że mówi, tu mam dokumenty, wezwała mnie i brata i mówi, podzielcie się tym. I w tych dokumentach ojca znalazłem właśnie takie opisy. Dzień po dniu mojego stryja, który jechał z mamą po zwłoki ojca. Dzień po dniu. O, jak pani widzi, i tu jest powiadomienie o śmierci ojca. Obywatelka Zofia Wieluńska z domu Kwiecińska, Lublin Świętokrzyskiego 4. Wojsko Polskie, RKU Lublin Miasto. Dowódca poczty polowej numer 83942 zawiadomił komendanta rejonowej komendy uzupełnień Lublin Miasto, że mąż pani, porucznik Wieluński Antoni Józef, syn Bolesława, w walce o demokratyczną ojczyznę, wierny przysiędze wojskowej, okazawszy odwagę i męstwo, zginął 24 kwietnia 1945 roku. pochowany z honorami wojskowymi we wsi Salzenhorst, 2 kilometry na zachód od miasta Bautzen, Niemcy. Także tak. Przecież mówił, że ojciec zginął parę dni przed zakończeniem wojny. Po tych walkach, które były pod Budziszynem, druga armia Wojska Polskiego poszła bez jednego wystrzału na Pragę.
Panie Januszu, i dopiero kiedy to przychodi, mama wyruszyła.
Mama już była w drodze.
Już była w drodze? Mama. Czyli skąd się dowiedziała?
Mamie się przyśniło. Mamie się przyśniło, że Tosiek, czyli mąż, oddał jej obrączkę. I rano przyszedł żołnierz z zawiadomieniem, że nie żyje, że zginął.
1 czerwca 1945 roku. Ten dzień rozpoczął się fatalnie. Na krakowskim przedmieściu spotkałem Alę, która w krótkich słowach zawiadomiła mnie, że jest więcej niż pewne, że Tosiek zginął na froncie w Niemczech. Zosia dowiedziała się o wszystkim, otrzymując portfel Tośka z jego papierami. Postanowiliśmy jechać po jego ciało, możliwie jak najprędzej. W niedzielę wieczorem wyruszyliśmy do Tomaszowa Mazowieckiego. Wprost ze stacji udaliśmy się na poszukiwanie tej jednostki wojskowej, w której był Tosiek. Po długim błądzeniu po mieście dotarliśmy do sztabu pułku, gdzie potwierdzono nam tylko wiadomość o śmierci Tośka. Tam spotkaliśmy kapitana, który, żyjąc bliżej z Tośkiem, w pierwszym rzędzie zaprosił nas na swoją kwaterę i przyjął bardzo serdecznie. Gdy dowiedział się o celu naszego przybycia, poinformował nas, gdzie i jak należy kołatać, aby otrzymać odpowiednie dokumenty zezwalające na przywiezienie ciała. W tym czasie poznaliśmy także jednego z kolegów Tośka, a mianowicie doktora Śliedziewskiego. Otóż oni obaj ułatwili nam bardzo wiele, jednak poniedziałek zszedł nam na chodzeniu od Annasza do Kajfasza. Podobnie minął nam wtorek, a i w środę dopięliśmy swego, otrzymując samochód na gaz drzewny, 2 oficerów plus 1 żołnierza, no i odpowiednie dokumenty. W czwartek, to jest 7 czerwca, o godzinie 7 rano, wyjechaliśmy z Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku Łodzi, a stamtąd dalej do Bautzen.
Ja pamiętam ten okres, kiedy była wojna, jak ja się tutaj chowałem, był schron na ogrodzie wykopany, jak w piwnicyśmy siedzieli, albo w przedpokojuśmy siedzieli. Ta działka nasza to była od ulicy Świętokowskiego aż do ulicy Murcinka. Te 4 domy, to była wszystko działka dziadka. To wtedy to było przepięknie wyglądało. Tutaj i basen był, i altana była zrobiona. Przed altaną były lustrzane kule. Wejście było, to taki łuk tryumfalny był obrośnięty dzikim winem. Płot był zrobiony z dębowych desek. No to w tamtych czasach takie rzeczy. Także no, ale to wszystko z pracy rąk dziadka i babci.
Po tej stronie były domy legionistów. Tu to były dzieci legionistów.
To była strona legionistów, a po tamtej stronie byli kolejarze. Ale w czasie wojny, to na przykład tak, co mówiłem, że u nas był na ogrodzie schron, ale żeby ludzie mogli uciekać od Niemców, to między poszczególnymi ogrodami były porobione furtki. Bo to były wtedy płoty drewniane i ludzie sobie uciekali między ogrodami. Tak to było organizowane.
Czyli taka solidarność.
Było tak, to ja to pamiętam jeszcze te furtki. To już były te furtki, były.
W 1941 roku przed świętami wielkanocnymi wpadają do nas, do domu Niemcy i przeprowadzają rewizję. Tata chowa się za kominem na dachu i tam go nie znaleźli. To wiem z opowiadań mamy. 1 stycznia 1941 roku przychodzi na świat syn Janusz, a 29 czerwca 1944 roku drugi syn Wojciech. Także jak ojciec ginie, to Wojtek jeszcze nie pamięta w ogóle, bo to pewnie co on miał, 13 miesięcy. 26 września 1944 roku ojciec zostaje zmobilizowany do jednostki wojskowej 83-942 w Tomaszowie Mazowieckim. Rejon mobilizacji to był w Rejowcu, To właśnie wtedy, co opowiadałem, jak wyjeżdża, prawda? Jednostka ta wchodzi w skład II Armii Wojska Polskiego jako 58 Pułk Artylerii Przeciwpancernej 14 Brygady. Dowódca II Armii Wojska Polskiego jest sławetny człowiek, który się kulą nie kłaniał, czyli Karol Świerczewski. I to jest główna przyczyna śmierci mojego ojca.
Lublin wita wolność, którą zwycięskie wojska sowieckie i polskie przyniosły mu na swych magnetach.
Jest lato 1944 roku. Powołany przez Moskwę Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w lipcu ogłasza powstanie odrodzonego Wojska Polskiego. Pobór do niego zostaje ogłoszony 15 sierpnia. O tamtych wydarzeniach rozmawiam z Michałem Durakiewiczem z Instytutu Pamięci Narodowej.
Przebili się ku wolności.
Bohater naszego reportażu, czyli Antoni Zieluński, we wrześniu 1944 roku, znajdując się na terenie tzw. Polski Lubelskiej, czyli obszaru kontrolowanego przez formalnie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli taką quasi władzę, quasi rząd powołany tutaj przez Sowietów, jako jeszcze przedwojenny oficer rezerwy został zmobilizowany. To się głównie odbywało za pośrednictwem obwieszczeń. Za pośrednictwem ogłoszeń w miastach, na wsiach ludzie dowiadywali się, że takie a takie roczniki mają obowiązek zgłosić się do komisji poborowych. A co się działo, jeśli się nie zastosowało do tych obwieszczeń? Pojawia się pytanie. No, można powiedzieć, że człowiek stawał się trochę banitą. Musiał się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami, takim jak aresztowanie, w najlepszym wypadku siłą wcielenie w szeregi armii, a w najgorszym na przykład deportowanie na wschód. Ocenia się, że z 600 tysięcy poborowych określonych w tych warunkach mobilizacji, mniej więcej do końca 1944 roku PKWN, władze wojskowe, oczywiście kontrolowane przez Sowietów, zdołały zmobilizować zaledwie około 200 tysięcy. Troszkę to nie współgra z tą jakby piękną taką wizją z okresu PRL-u armii ochotników, która u boku Armii Czerwonej szła bić Niemca. Szczególnie jeśli sobie uświadomimy, że większość z tych 200 tysięcy, olbrzymia większość, też nie poszła do końca z własnej woli do tej armii. A wielu, którzy już trafili w szeregi tego wojska, w dużej mierze pod wpływem stosunków, jakie w nim panowały, fatalnych relacji na linii sowieccy oficerowie, polscy żołnierze, nadużyć różnego rodzaju dokonywanych przez sowiecki korpus oficerski, fatalnych warunków takich życiowych, bardzo intensywnego i ciężkiego szkolenia, także nie ukrywajmy. Nie każdy marzy o karierze wojskowej, szczególnie po 5 latach okupacji, ale nawet ci, którzy byli gotowi iść jakby dalej bić Niemca, woleliby to robić jakby w szeregach rzeczywiście polskiej armii dowodzonej przez Polaków i walczącej o polskie interesy. Słowo komunizm oczywiście nie padało w propagandzie aparatu politycznego wojskowego, albo padało bardzo rzadko. Przede wszystkim była mowa o biciu Niemca, o odzyskaniu prapiastowskich, czy rzekomo prapiastowskich ziem na zachodzie.
Pierwszą noc spędziliśmy w Wieruszowie koło Kępna. W piątek rano, około 7:00, pojechaliśmy dalej, kierując się na Wrocław. Jak dotychczas żadnych przygód nie mieliśmy, poza tym, że drewno, które wzięliśmy ze sobą do motoru, było mokre. Trudno było szybciej jechać. Jednym z oficerów towarzyszących nam była dość sympatyczna Sowietka imieniem Szura, Oleńka, która jechała w podobnej sprawie. To jest, szukała ciała swego męża, który był pułkownikiem tego pułku, w którym służył Tosiek. Drugi oficer, niejaki Rzyszyn, sam osobiście pochował Tośka na placu boju. Z Wrocławia nasza trasa wiodła przez Parchwitz, Lignic, Hejnał, Bunzlau, Gerlitz, aż do Bautzen. W sumie trasa Łódź-Bautzen to 440 kilometrów. Do Bautzen przyjechaliśmy w nocy, około 2 godziny. Spaliśmy u Niemców, nawet dość dobrze. Rano wyjechaliśmy z Bautzen na zachód, szosą w kierunku Bolbritz. Licząc 1,5 kilometra od przecięcia szosy przez kolej, dojechaliśmy do miejsca, w którym 24 kwietnia od odłamków niemieckiego pocisku zginął Tosiek.
A panu nigdy mama nie powiedziała o tej podróży?
Nie. Ja się z tego dowiedziałem, z tego dokumentu, który dostałem później, zacząłem to wertować.
Ona nie opowiadała tego bardzo, w ogóle tych przeżyć wojennych, ona bardzo to przeżywała, także...
Po wielu, wielu latach zacząłem dochodzić tych wszystkich spraw, bo ja o ojcu niewiele wiedziałem, tyle co pamiętałem tylko jako młody chłopak. Moja szanowna małżonka pracowała w kiosku, a ponieważ lubiała czytać książki, a wtedy ukazywała się taka seria Żółtego Tygrysa i ona czytała i właśnie w tej jednej z książek pod tytułem Budziszyn 5 kilometrów pana Janusza Bobkowskiego doczytała się nazwisko mojego ojca. No i zaczęło się wtedy
dochodzenie. Ile mógł mieć wtedy lat, kiedy to wszystko wróciło na nowo, a właściwie się to obudziło.
Długo wracało, dlatego że to długo wracało. Książka jest z 69 roku. Ja później wystąpiłem do wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Później też występowałem do Wojskowego Instytutu Historycznego, prawda? I podali mi właśnie adres do autora tej książki. On mnie napisał to.
Taką odpowiedź.
Odpowiedź mi to napisał.
Czyli ma pan niespełna 30 lat kiedy to
pan Bobkowski mi dał adres do tego doktora Śledzieckiego. I z nim utrzymywałem korespondencję. Udało mi się uzyskać od niego 3 listy. I on mi opisał, jak to wyglądało, jak ojciec zginął. No bo tak. Nie wiedziałem, nie miałem opinii, jaki mój ojciec był, z charakteru, to mnie interesowało. No więc ten pan doktor mi napisał, że był gorącym patriotą, kochał swój kraj, był lubiany przez podwładnych i kolegów. Jak opisuje w liście dr Konstanty Śledziewski, zostali okrążeni rozczłonkowanymi siłami wroga, na przedpolach Budziszyna. Zostały zajęte stanowiska ogniowe naszych 24 dział. Na lewym skrzydle znajdował się dość głęboki, udrzewiony wąwóz. Prawie prostopadły do linii dział. Nie było odwodu ani tak zwanych tyłów. Czyli nie byli ubezpieczani. Prawda? Ojciec, będąc wśród żołnierzy w wąwozie, uwijał się między nimi i wskazywał dogodne miejsca do okopania się i śpiewał. To relacja jest tego doktora. Wojenko, cudna panienko, żołnierzy swych nie pieści. Podtrzymywał nastrój, zachęcał swym przykładem do bojowej postawy, chęci do walki bez lęku. Nasze baterie rozpoczęły ogień na wyłaniające się z przedmieść Budziszyna niemieckie czołgi. Była godzina 13:30, 24 kwietnia. Zjawili się pierwsi ranni, jeszcze więcej żołnierzy pędem biegło do nieszczęśliwego wąwozu. Nagle kilka pocisków padło w tę ludzką gęstwinę. Zabici ranni wieńcem pokładali się dookoła alei po pociskach. Widzę, jak ojciec pana, ugodzony dużym odłamkiem pocisku, w środek piersi z przeciętą koalicyjką, śmiertelnie blady, wykonuje rozpoczęty ku żołnierzom zwrot na lewej nodze, z uniesioną ręką pada bez życia. Około pół godziny trwała walka.
Polskiej.
Przysięgam, wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej
i nigdy nie skalać imienia Polaków. znalezienia Polaka.
Druga Armia Wojska Polskiego, w której walczy Antoni Wieluński w ramach pierwszego frontu ukraińskiego, sforsowała Nysę Łużycką, by od południa wesprzeć operację berlińską. Mimo znacznej przewagi nad siłami niemieckiej grupy Armii Środek, poniosła dotkliwą klęskę.
Samo dowodzenie Karola Świerczewskiego było dość chaotyczne. On nie panował nad taką ilością wojska, a dowodzenie to nie polega na przesuwaniu strzałek na mapie, tylko na wydawaniu rozkazów, instrukcji, planowaniu. Świerczewski ewidentnie sobie z tym nie radził. Co więcej, potrafił nawet zakłócać pracę własnego sztabu, dowódców poszczególnych dywizji. W momencie, kiedy grupa Armii Środek z południa zaczęła z rejonu Zgorzelca mniej więcej atakować drugą Armię Wojska Polskiego, która z kolei była obrócona, jakby nakierowana w stronę Drezna, warto podkreślić, że Świerczewski początkowo realizował, tyle że nieudolnie, wytyczne dowództwa frontu, pierwszego frontu ukraińskiego, czyli marszałka Koniewa, który patrząc na Berlin trochę zapomniał, co się dzieje na jednym z jego skrzydeł. Ale tych powodów było więcej. Z Polakami od południa sąsiadowała sowiecka 52. Armia, która powinna teoretycznie wziąć na siebie pierwsze to niemieckie zagrożenie, uderzenie, czy zabezpieczyć Polaków przed tym uderzeniem i umożliwić Świerczewskiemu marsz na Drezno. Tymczasem ta armia sama znalazła się bardzo szybko w dużych tarapatach, właściwie niewiele mniejszych niż druga armia. Kolejna rzecz. Na tym etapie wojny Sowieci mieli kolosalną przewagę w artylerii, lotnictwie. Ale okazało się, historycy, którzy się zajmują historią wojskowości, doszukali się, że sowieckie lotnictwo, które miało wspierać zarówno tą 52. Armię Sowiecką i drugą Armię Wojska Polskiego, wspierało, tak naprawdę działało tylko na korzyść jednostek Armii Czerwonej. No, powodów było wiele. Myślę, że jednym z nich było po prostu lekceważenie polskiej formacji w sowieckim dowództwie na różnych szczeblach. To lekceważenie zresztą często dawało sobie znać także w relacjach dowódcy-żołnierza. Druga armia straciła w wyniku tych walk w ciągu zaledwie 10 dni mniej więcej praktycznie 1/5 stanu osobowego w rannych, zabitych, zaginionych. Liczbę zabitych ocenia się na ponad 5 tysięcy, około 4 tysięcy zaginionych, oczywiście znacznie więcej rannych. Czyli około 20 tysięcy w rannych, zabitych, zaginionych, czyli przy 90-tysięcznej armii to nawet ponad 1/5.
Szosa w tym miejscu idzie wzdłuż parowów wąwozów, lekko zalesionych. Jadąc z Bałcen, wąwozy są po lewej stronie, zaraz z brzegu szosy. Po zatrzymaniu samochodu udaliśmy się na poszukiwanie mogiły, która była zrobiona z jednego z licznych tu dołów strzeleckich. Po pewnym czasie zacząłem rozkopywać jeden świeży pagórek, który według słów oficerów miał być mogiłą Tośka. I choć to już dzisiaj, gdy to piszę, minął tydzień, piszę w samochodzie w drodze powrotnej w mieście Oleśnica, 30 km na wschód od Wrocławia. Ale trudno mi pisać o tym. Po kilku ruchach łopatą natrafiłem na podeszwy butów. Od tej chwili pełen tępej rozpaczy rozkopywałem dalej i dalej. Może kiedyś indziej będę mógł opisać szczegółowiej, ale dziś jest to dla mnie za ciężko. Tym bardziej, że na długość ramienia mojego stoi obok w samochodzie, gdy to piszę, trumna z ciałem Tośka i Zosia koło niej, o której i trudno mi pisać, trudniej jeszcze pocieszyć. Tosiek miał rany, w prawą skroń dość duża, w piersi okolice serca na wylot, obydwie ręce mocno stłuczone, szczególnie z wierzchu, dłonie, prawe udo i noga koło kolana. Całe ciało było jeszcze w możliwym stanie, to znaczy tylko w okolicach ran, w silnym rozkładzie. Twarz nabrzmiała, trudna do poznania. Wierzch głowy dość dobrze zachowany. Zaraz po wyjęciu z ziemi zdjąłem obrączkę z palca i łańcuszek z metalikiem Matki Boskiej Bolesnej z szyi. Po tym włożyliśmy, tak jakby ubrany, w płaszcz i pelerynę razem do trumny z wkładką cynkową, którą zaraz zalutowałem na szosie.
Jechali chyba prawie miesiąc. Kilka tygodni wracali, bo ten samochód się psuł. To jest tam wszystko napisane. Ile oni czasu stracili i jechali. I gdzie spali, na samochodzie, nie na samochodzie, w różnych miejscach.
Że się nie bała mama?
No trochę pewnie na stryja liczyła. Tam jechała z nimi taka Rosjanka Szura, też po swojego męża, i jego zwłok nie znalazła.
Czy mama mówiła, dlaczego to zrobiła? Co nią powodowało? Czy ona komentowała to wydarzenie? To przecież niezwykłe.
To ten sam wyjazd, o to pani chodzi. Nie wiem, nie rozumiem.
Ona mówiła, że zrobiła to dla dzieci.
Janusz, ona to mówiła, że zrobiła to dla dzieci. Nie, tylko to mówiła, jak obchodziliśmy 90. rocznicę jej urodzin. Była cała rodzina, dalsza i bliższa, i wtedy ktoś się pytał, dlaczego ona to zrobiła. Ona zrobiła to dla dzieci. Chciała dzieciom przywieźć ojca.
A mama, który była rocznik?
19.
Czyli jedzie po to ciało jako 25-letnia dziewczyna. A wiadomo, co się dzieje na drogach. Rozboje, gwałty, wszystko.
I ona tu miała takie, tu miała cały cyrk. Ona wspominała to, jak ruski żołnierz, czy radziecki żołnierz wsiadł do dorożki i ona uciekła z tej dorożki. I w domu, jakim zakwaterowali. I wtedy...
Uciekła, upadła.
No ale uciekła. Ale...
Wyskoczyła.
Upadła.
Ale tutaj, jak zakwaterowali im do domu też ruskich żołnierzy. I gdzie granatowy żołnierz ostrzegł. Bo to były, ona została z siostrą, 10 lat młodszą, i z dziećmi. No i zabarykadowały się.
Ja bardzo często wracam myślami tymi i myślę, jak ona to wszystko przeszła, jaka ona musiała być dzielna, żeby tam pojechać.
Pani Zosiu, nie bała się pani, miała pani malutkie dzieci w domu. Podróż w nieznane, w niepewnym czasie. Nie pomyślała pani, że to zbyt duże ryzyko?
Nie zastanawiałam się nad tym. Wiem, że kochałam męża i to mi było najbliższe, najważniejsza sprawa. Uważałam, że to jest mój obowiązek jechać po męża. Obiecałam, jego kochałam.
No wojna jakby dostarczyła okazji do różnych form heroizmu. Ja taką sytuację, kiedy żona, w tym wypadku młoda kobieta, bo przecież ona była kilka lat młodsza od Antoniego, korzystając oczywiście z pomocy rodziny, rusza w podróż przez całą Polskę, teren właściwie przyfrontowy, niespokojny, niebezpieczny często, pamiętajmy, zdobyć, odzyskać ciało przynajmniej swojego poległego męża. No w tym też ja dostrzegam pewien rodzaj heroizmu. Oczywiście zapewne wiele rodzin byłoby gotowych zrobić coś podobnego, ale większość rodzin tak naprawdę dowiadywała się o czasie, miejscu śmierci swoich poległych żołnierzy na froncie znacznie później. Po prostu nie miała takiej możliwości, nie miała też możliwości organizacyjnych. Trudno nam to sobie dzisiaj wyobrazić, ale w tamtym okresie, pod koniec wojny, samo zdobycie samochodu było czymś wyjątkowym. Właściwie większość pojazdów mechanicznych to była armia. To była niebezpieczna wyprawa, wbrew pozorom. Nam się wydaje, że jazda ciężarówką w otoczeniu kilkorga sowieckich żołnierzy była gwarancją bezpieczeństwa. Nic podobnego. Wystarczyłoby, żeby spotkali większą grupę sowieckich żołnierzy, której zainteresowanie wzbudziłaby ta kobieta. No i ciekaw jestem, czy ci towarzyszący jej czerwonoarmiści byli w stanie ją obronić wtedy. Czy szwagier? Ja myślę, że tutaj czymś, co zdecydowało o sukcesie całego tego przedsięwzięcia, było jednak to, że udało się uzyskać wsparcie ze strony żołnierzy sowieckich. Połączyły się tu dwie inicjatywy odzyskania ciał dwóch poległych żołnierzy. Jeden był Polakiem, drugi żołnierzem Armii Czerwonej. Pomoc ze strony tej rosyjskiej żołnierki, bo nie zapominajmy o niej. Jej rola tutaj jest trochę pozostaje w cieniu, ale musiała być też bardzo duża. Więc można powiedzieć, że to heroiczny wyczyn dwóch kobiet dzielnych, które, można powiedzieć, kochały swoich mężczyzn do samego końca i chciały tą miłość zamanifestować też oddając jakby im ostatnią posługę. Także sytuacja wyjątkowa, niezwykła, ale na swój ponury, tragiczny, wojenny sposób piękna.
Tu mam jeszcze oryginalny szkic ojca, w którym miejscu on był. A to jest mapa. I na tej mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ojciec był pochowany i gdzie walczył. To jest tu. O. I to miejsce dzisiaj wygląda tak. Pojechał mój syn tam. Jadąc tam służbowo do Belgii, mówi: tato, daj mi to, ja tam pojadę. I to jest on. Chodził tam. To jest właśnie chyba ten wąwóz, w którym oni tam siedzieli. Mój syn zapalił swojemu dziadkowi świeczkę.
Czerwone serce.
Tego ojca to mi brakuje do tej pory. Ciągle nie mogę sobie dać rady, że jego nie było. Uważam, że moje życie by się inaczej zupełnie ułożyło. A najgorszy żal, że to jeszcze parę dni i mógł żyć. To jest najgorsze. I co boli jeszcze, że o tym się nie mówi. Przecież ci ludzie szli walczyć, przelewając krew za ojczyznę. Oni nie wiedzieli, jaka ta ojczyzna tutaj będzie. I o nich się nic nie mówi. Zapomnieliśmy. No, to mi brakuje tego jeszcze, żebym tam pojechał, zobaczył to miejsce.
Mimo, iż ma swój grób, tato, na Lipowie.
No ma, tak. No ojciec jest tutaj, ale to zobaczyć to miejsce, jak to wyglądało mniej więcej, jak to tam. Ten wąwóz przynajmniej, bo to najwięcej właśnie chodzi o ten wąwóz. Chciałbym to obejrzeć. Zobaczymy, może Bozia pozwoli.
W 1946 roku ekshumowano z tymczasowych mogił szczątki polskich żołnierzy poległych w bitwie pod Budziszynem. Spoczęli na cmentarzu wojskowym 2. Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu. Wielu bohaterów nie ma jednak swojego grobu. Jeszcze w 2007 roku po niemieckiej stronie, pod jednym z placów zabaw, znaleziono szczątki polskich mundurów i orzełki. Koronie.